Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie, ciepło, gorąco pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam na rozmowach niedokończonych w szczególnym dniu, w pierwszym dniu nowego roku 2015. Ten dzień dla nas wszystkich jest ogromnie ważny, dzień pełen nadziei, też dzień, w którym życzymy sobie wiele, wiele darów, a szczególnie daru pokoju. No właśnie, dzisiaj tematem naszych rozmów niedokończonych, pokój w Kościele i demokracji. I możemy się domyśleć, że do tego tematu to właśnie bardzo pasuje znana już bardzo osoba księdza profesora doktora habilitowanego Jana Przybułowskiego, kierownika Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych. Szczęść Boże, witamy księdza profesora. Boże,
witam serdecznie w nowym roku.
Nie wiem, czy to było dzisiaj szczególnie trudno dotrzeć w taki dzień, gdzie większość z nas chce w gronie rodzinnym ten pierwszy dzień nowego roku spędzać, jak ksiądz profesor zdecydował się jednak swój czas oddać do dyspozycji telewizji Trwam, słuchaczy, widzów telewizji Trwam, prawda?
Tak, i dziękuję za zaproszenie, bo praktycznie to jestem tutaj dlatego, że jestem zaproszony do telewizji. Ale to jest też mój wybór, bo ten temat, który dzisiaj będziemy omawiać, to jest temat, który wymaga takiego zastanowienia się, ale też wejścia w pewien klimat. I ja postaram się już tutaj na początku ten klimat taki stworzyć do właśnie rozmawiania o pokoju, bo nie wszystkim on się kojarzy tylko z brakiem wojny. Niektórzy myślą o pokoju w takim wymiarze bardzo, bardzo konkretnym, ludzkim, powiedziałbym pokoju, który mają w sercu. I dlatego ten temat jest taki zawsze życzliwy, ciepły, powiedziałbym wrażliwy i jakiś delikatny nawet, bo pokój to nie jest coś, co można dostać, to po prostu trzeba tworzyć.
Księże profesorze, ten temat miał być też niejako dyskutowany w wielkim pokoju, w obecności też i współpracownika, bliskiego kolegę, też teologa, a mianowicie miał być z nami w studio ksiądz dr Zenon Hanas. I coś się przydarzyło.
No właśnie, mnie się udało dojechać bezproblemowo. Natomiast ksiądz dr Zenon Hanas miał małą stłuczkę ze zwierzęciem leśnym. Nic się nie stało wielkiego, ale już nie mógł dojechać i niestety bardzo przeprasza, serdecznie go pozdrawiam. Dzwonił do mnie przed programem, uspokajając, że wszystko jest w porządku, ale samochód niestety nie jest sprawny i nie mógł dojechać.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie księdza profesora Zenona Hanasa, życząc mu, aby to dzisiejsze wydarzenie nie zamąciło pokoju w pierwszy dzień nowego roku, który jest też Światowym Dniem Pokoju. Księże profesorze, myślę, że dzisiaj wszystko mówi o tym, żeby ten temat pokoju podjąć, prawda?
Tak, to jest Światowy Dzień Pokoju, który zainicjował jego obchody Paweł VI w roku 68. Mamy więc już pewną tradycję w świętowaniu tego dnia, dlatego że Jan Paweł II, następnie papież Benedykt i obecny papież Franciszek, wszyscy na ten dzień wydają orędzia, poruszając ważne problemy. To są tematy, które pokazują, że pokój to nie jest tylko, tak jak już wspomniałem, brak wojny. To jest człowiek, to są jego prawa, to jest jego godność, to jest prawda, to jest sprawiedliwość, to jest miłość. Więc te tematy w tych orędziach papieskich się pojawiały i myślę, że to pokazuje, jak pokój jest ważny, a z drugiej strony, jak trudno o pokój dbać i jak go zachowywać.
Księże profesorze, dzisiaj wszyscy, którzy braliśmy udział w modlitwie Anioł Pański, łączyliśmy się z placem świętego Piotra i tam Ojciec Święty Franciszek podzielił się rozważaniem przy okazji tego szczególnego dzisiejszego dnia, uroczystego dnia, pierwszego dnia nowego roku. Było też połączenie z innym miastem, Rovereto we Włoszech, gdzie mogliśmy zobaczyć, usłyszeć szczególny dzwon, bicie szczególnego dzwonu poświęconego w 1963 chyba roku, jeżeli dobrze pamiętam, przez błogosławionego Pawła VI. Ten właśnie dzwon został uczyniony, aby uczcić wszystkie ofiary wojen. Podejrzewam, że chodzi szczególnie o ostatnie dwie wojny światowe. Czy to bicie tego dzwonu jako przestroga, czy to bicie jest wciąż aktualne?
Jak najbardziej. Ja bym chciał cofnąć się o 100 lat do I wojny światowej, do 25 grudnia 1914 roku. Może my mało trochę mówimy o I wojnie, a w tej wojnie walczyło prawie 2 miliony Polaków w trzech armiach, bo to był czas, kiedy byliśmy jeszcze pod zaborami. I w tej wojnie pierwszej 1/5 Polaków z tych 2 milionów zginęła, oddała życie. Więc jest o czym mówić. Ja bym się chciał cofnąć do tego dnia, bo jest to dzień bardzo szczególny w historii pierwszej wojny światowej. Wyobraźmy sobie, że po tych kilku miesiącach, kiedy okazało się, że ta wojna szybko się nie skończy, kiedy armie dwie wielkie, właściwie najbardziej takie znaczące, niemiecka, francuska i angielska, okopały się naprzeciwko siebie takim wielkim frontem od kanału La Manche aż po granicę Szwajcarii. Armie naprzeciwko siebie, między nimi taka ziemia niczyja, gdzie leżą trupy pomordowanych żołnierzy poległych, gdzie pełno po pociskach artyleryjskich, wykopów różnych. No i mamy dzień szczególny, dzień Bożego Narodzenia. Żołnierze są w okopach, jako wrogowie patrzą na siebie, czekając, że być może i tego dnia, mimo że to jest dzień Bożego Narodzenia, nastąpi atak, bo taki przyjdzie rozkaz. Obserwują się z okopów i nagle z tych okopów, gdzie są Anglicy, żołnierze widzą coś szczególnego po drugiej stronie niemieckiej. Tam nagle pojawił się jakiś krzaczek, coś na kształt choinki z jakimiś malutkimi światełkami, jakimiś świeczuszkami. Nie wiadomo, jak oni to zrobili, ale takie drzewko się pojawiło. Później pojawiło się kilka następnych. I wreszcie te okopy niemieckie zabłysły tymi takimi mdłymi światełkami zawieszonymi na choinkach. Anglicy patrzą zdziwieni, co to jest. I nagle słyszą słowa kolędy tej również znanej w Polsce Cicha Noc. Wyobraźmy sobie w tym klimacie. Ja powiedziałem, że tu ten element takiego ciepła spróbuję wprowadzić, więc ja spróbuję chociaż jedną zwrotkę tej kolędy zaśpiewać i w tym klimacie, jaki wtedy był, tak na żywo, jak oni to odbierali, ja też tak sobie to wyobrażam, że słyszą, jak z tych okopów niemieckich płynie ta kolęda. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama, uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. I w tym klimacie, kiedy ta kolęda zaczęła brzmieć po niemiecku oczywiście, Anglicy zaczęli śpiewać w swoim języku i coraz śmielej wyglądać z tych okopów. Wreszcie co bardziej odważni wyszli z tych okopów na tę ziemię niczyją. zbliżyli się do siebie, zaczęli rozmawiać. Wyciągnęli jakieś tam skręty, papierosy, zaczęli się częstować. I to było coś niezwykłego. Po raz pierwszy żołnierze z własnej inicjatywy zawiązali pokój. Pokój, który rozniósł się ogromnym echem, bo to nie tylko w tym miejscu. Później okazało się, że w wielu innych odcinkach tego frontu żołnierze niemieccy i francuscy, tu angielscy, szkoccy, belgijscy, no, różni zaczęli się jednać w tym klimacie bożonarodzeniowego pokoju, wymieniać pozdrowienia, życzenia. Więcej, zainicjowali też mecz w piłkę nożną i ten mecz rozegrali. Grali dotąd, kiedy było 3-2 dla Niemców. Anglicy przegrywali, mimo że to jest naród piłki nożnej. Być może inaczej by się potoczyły te losy tego meczu, gdyby piłka nie wpadła na kolczasty drut i została przebita i niestety musieli ten mecz zakończyć. Później, jak się okazało, dowództwo, widząc, że żołnierze, kiedy się lepiej znają ze sobą, bo oni tam w tych okopach byli już wiele tygodni, oni ze sobą walczyli, ale jednocześnie zdążyli się przez ten czas w jakiś sposób poznać. Wprowadzili taką zasadę, że nie wolno w jakiekolwiek przyjazne relacje wchodzić z wrogiem, nawet to było karane śmiercią, a od tego czasu dowództwo jednej, drugiej i trzeciej armii dbało o to, żeby żołnierzy częściej przenosić z miejsca na miejsce, żeby oni się ze sobą nie zaprzyjaźnili, bo to właśnie może się skończyć takim spontanicznym pokojem.
Księże profesorze, to było 100 lat temu, ale można powiedzieć, że już ponad 2000 lat moment i uroczystość kończąca się oktawa Bożego Narodzenia była tym momentem mobilizacji ludzkich sumień, by jednak przerwać wojny, gdziekolwiek by one trwały. Kiedy kończy się oktawa Bożego Narodzenia, warto jednak sobie postawić pytanie, czy ludzie w ogóle wierzą, czy ten pokój jest możliwy i czy jest naprawdę to realne w dzisiejszym świecie?
To jest ciekawe pytanie i ono nam pokazuje ogromny problem, z którym ludzie starają się zmierzyć, każdy na swój sposób i w miarę swoich sił. Mianowicie z takiej obserwacji życia ludzie dochodzą do wniosku, że pokój nie jest możliwy. Z prostego względu. Kiedy patrzą na świat, w którym my również żyjemy, kiedy na naszych oczach giną miliony ludzi, bo w tej chwili to już są miliony ludzi, kiedy patrzymy na tragedię, która dzieje się i to w Afryce, tu na wschodzie, na Ukrainie, w różnych krajach arabskich, kiedy walczą bracia ze sobą, to pokazuje, że ludzie zaczynają wątpić, czy w ogóle pokój jest możliwy. Dalej. Ludzie widzą cierpienie, które są w różnym wymiarze. Tu mówimy o cierpieniu z wojen, ale ludzie często patrzą na cierpienie w wymiarze indywidualnym. Mówią tak, człowiek cierpi, człowiek choruje, człowiek umiera, człowiek nienawidzi, człowiek jest egoistyczny. Więc jak tu mówić o pokoju? I rzeczywiście ta wiara w pokój jest bardzo mocno nadwątlona. Ja bym nawet wysunął taką tezę, że to, z czym mamy do czynienia w świecie, w tym globalnym świecie, ale później schodząc coraz bardziej do tych kręgów takich coraz bliższych nam, aż do wejścia w relacje międzyludzkie, kiedy jesteśmy twarzą w twarz z kimś innym, z drugą osobą, to ta wiara w pokój jest bardzo wątła. Ja bym powiedział, że nawet tej wiary w pokój nie ma. Właśnie z tego powodu, z tych obserwacji czysto ludzkich. Jak można mówić o pokoju, kiedy ludzie ze sobą walczą? Walczą narody, walczą państwa, walczy świat, ale też walczy człowiek z człowiekiem. Homo homini lupus est, mówimy. Człowiek człowiekowi wilkiem jest. I teraz co zrobić, żeby człowiek człowiekowi tym wilkiem nie był, prawda? To jest pytanie, które musimy sobie dzisiaj postawić. Ja, odpowiadając na to pytanie już wprost, powiem, że ludzie nie wierzą w pokój. Nie wierzą w pokój, mimo że my, chrześcijanie, pokój głosimy, bo taka jest nasza misja. Głoszenie pokoju jest wpisane w misję Kościoła i jest fundamentem dzieła ewangelizacyjnego Kościoła. To jest wielkie zadanie. Jak rozpocząć to wielkie dzieło, aby trafić z tym orędziem pokoju do człowieka? No, myślę, że uda nam się o tym dzisiaj też porozmawiać.
Księże profesorze, przy tych wątpliwościach, które mają współcześni odnośnie pokoju, czy on w ogóle jest możliwy, ale jednak też praktyka życia, ale też intuicja serca podpowiada, że ten pokój można osiągnąć stopniowo, ale można osiągać. Gdzie szukać źródła pokoju?
No właśnie, gdzie szukać? Ja bym odpowiedział dosyć prosto. Dla chrześcijaństwa źródłem pokoju jest Chrystus. Tak się pięknie składa, że właśnie w oktawie, na koniec oktawy, 1 stycznia, jest tym Światowym Dniem Pokoju, bo w tym dniu mamy powrócić do pierwszego dnia świętowania, czyli do Bożego Narodzenia. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. To objawili aniołowie przy narodzeniu Chrystusa, kiedy zapraszali pasterzy do pójścia, aby powitać nowonarodzonego Mesjasza, Zbawcę, Księcia Pokoju. Więc dla nas chrześcijan Chrystus jest źródłem pokoju. Chrystus jest źródłem pokoju, ten, który się narodził, ale również ten, który jest zmartwychwstały. Bo kiedy Chrystus przychodzi do swoich uczniów po zmartwychwstaniu, aby natchnąć ich mocą do pójścia z Ewangelią w świat, to pierwsze słowa, jakie do nich skierował, to pokój wam. A dalej w tych słowach mówi tak: weźmijcie Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone. Komu zatrzymacie, grzechy będą im zatrzymane. Więc Chrystus, który jest dla nas źródłem pokoju, ten pokój niejako wypełnia mocą, która płynie z Ducha Świętego. To teraz, kiedy Chrystus został do nieba wzięty, posyła Ducha i to Duch, który przychodzi do serca człowieka, jest tym realnym, już w samym sercu człowieka, realnym źródłem pokoju. I skąd się płynie, skąd płynie moc pokoju, który daje Duch Święty? Właśnie z odpuszczenia grzechów. Właśnie stąd, że człowiek dzięki Duchowi Świętemu odkrywa, że może przezwyciężyć zło grzechu. Że to zło grzechu jest słabsze od tej łaski, jaką daje Duch Święty. I to jest pierwsze źródło pokoju, już to ludzkie, bardzo konkretne. Kiedy człowiek odkrywa dzięki Duchowi Świętemu, że zło jest do pokonania, że zła nie trzeba się bać, że trzeba się z nim zmierzyć. I stąd, później mam nadzieję o tym porozmawiamy, płynie moc pokoju, który nie jest jakimś stanem, tylko jest aktem, jest działaniem. Pokoju nie da się stworzyć tylko i utrzymywać go. Trzeba go nieustannie czynić. To jest to podstawowe zadanie, które chrześcijaństwo jako misję swoją głoszenia pokoju sobie stawia.
Księże profesorze, właśnie kończąca się oktawa Bożego Narodzenia uświadamia nam, że właściwie narodziny Bożego Dziecięcia są jakby już początkiem i zwiastowaniem pokoju. I w momencie, kiedy Jezus wypełnia swoją ziemską misję, dzieło odkupienia, właśnie znowuż jest przesłanie pokoju, a w międzyczasie Jezus, dając nowe prawo, które szczególnie jakoś streszcza się w 8 błogosławieństwach, wiemy, że tam jest wyraźnie przez Jezusa powiedziane: błogosławieni pokój czyniąc, a więc ci, którzy czynią pokój, ci tak naprawdę wchodzą w misterium życia wiecznego. I już to zostało napomknięte, jaka rola Kościoła jest właśnie w tym głoszeniu pokoju.
Rola Kościoła jest, myślę, o tyle trudna, o ile Kościół funkcjonuje w dwóch porządkach. Myśmy już o tym tu niejednokrotnie mówili, że Kościół to jest wspólnota zbawcza, a więc mamy do czynienia wtedy z tym wymiarem boskim i tu mamy po tej stronie ten pokój Chrystusowy, który rozlewa w sercach ludzkich Duch Święty. Ta moc dana z góry i dzięki temu Kościół funkcjonuje, dzięki temu Kościół wypełnia swoją misję, dzięki temu Kościół uobecnia i właściwie urzeczywistnia zbawienie Chrystusowe. Ale Kościół to też społeczność ludzka, czyli zorganizowana tak jak każda inna społeczność, gdzie jest władza, gdzie jest odpowiedzialność, gdzie są konkretne zadania, gdzie trzeba te zadania tak realizować, żeby osiągnąć wyznaczone cele przy zastosowaniu odpowiednich środków. Teraz Kościół w tym wymiarze boskim, myślę, że realizuje pokój tak, jak całą swoją misję zbawczą. Czyli przynosi pokój Chrystusowy w serca tych, którzy Chrystusa wyznają, ale przez tych ludzi, którzy Chrystusa wyznają, zanosi również ten pokój do wszystkich ludzi. W czasie mszy świętej, po modlitwie Ojcze Nasz, po modlitwie wstawienniczej, po embolizmie, jest też modlitwa o pokój. W każdej mszy świętej jest ta modlitwa, to jest stały element. Zmienia się tylko początek tej modlitwy. Teraz w okresie bożonarodzeniowym mamy w tej modlitwie: Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Na wiarę swojego Kościoła. I obdarz Kościół pokojem i jednością. Obdarz Kościół pokojem i jednością. Ta modlitwa, dzisiaj mówił też o tym papież Franciszek, że źródłem, fundamentem, zasadą pokoju jest właśnie modlitwa. I Kościół to realizuje w tym wymiarze duchowym. Ja bym się nawet ośmielił powiedzieć, że jeśli świat jeszcze w ogóle istnieje, to właśnie dzięki tej modlitwie i ofierze składanej przez Chrystusa, nieustannej ofierze składanej Ojcu, która z modlitwą złączona Kościoła wyprasza również ten pokój. To nie jest taki pokój, jakbyśmy sobie życzyli, bo drugą część tego pokoju w tym wymiarze ludzkim właśnie tworzy człowiek. Ale w tym wymiarze duchowym ja myślę, że Kościół wypełnia swoją misję i to do końca. Ten pokój głoszony, realizowany, złączony z ofiarą Chrystusa, on rzeczywiście się rozlewa w świecie. On przynosi pociechę, on daje takie poczucie sensu. To jest również pokój, który ma ten wymiar wieczności, bo kiedy my modlimy się za zmarłych, to o co się modlimy? Właśnie o pokój wieczny. Więc Kościół w tym wymiarze duchowym, ja myślę, że wywiązuje się w pełni, bo taka jest jego misja, taka jest jego rola w świecie i ten pokój jest dostrzegalny, on jest realizowany, my go odczuwamy. My, ja bym się ośmielił powiedzieć, my go dotykamy. I to jest pokój, który ma wymiar łaski, daru. Łaskę można przyjąć, można odrzucić, ale łaska zawsze spełni swoją rolę. Zawsze spełni, zawsze dotrze do tego człowieka i w taki sposób, żeby przynieść owoc. Natomiast w tym drugim wymiarze, w tym ludzkim wymiarze, tutaj Kościół realizuje pokój tak jak swoją misję ekstensywną, uzupełniającą dla misji zbawczej. My tu już też mówiliśmy w jednym z programów o miłości społecznej. Mówiliśmy o miłosierdziu, mówiliśmy o sprawiedliwości, mówiliśmy o prawdzie. Pokazywaliśmy, że Kościół nie musi się zajmować polityką w tym zawężonym znaczeniu. Czyli Kościół się nie opowiada za żadnym systemem władzy. Również za demokracją się nie odpowiada. Kościół twierdzi, że demokracja jest systemem, który da się w taki sposób wprowadzić w życie, aby u jego podstaw była sprawiedliwość i żeby ta sprawiedliwość pomagła realizować dwie zasady władzy sprawiedliwej, mianowicie dobra wspólnego i zasady pomocniczości, włączając to również zasadę solidarności. Więc Kościół jako ta społeczność ludzka wprowadza pokój w tym wymiarze przede wszystkim etycznym. To jest podstawowe zadanie Kościoła. Ja bym powiedział, że Kościół stara się realizować w tym wymiarze ludzkim pokój jako stan umysłu ludzi. Czyli najpierw Kościół, głosząc pokój, mówi do człowieka tak, każdego człowieka. Jeśli chcesz żyć w pokoju, to musisz swój umysł zarazić tą ideą pokoju. Ale ktoś powie, no ale to jest ogólne, no czym jest wtedy pokój? Żeby pokój jakoś zaczepić, to powiedzmy starą zasadę, którą Kościół głosi. Opus justitiae pax. Kościół jest czynieniem sprawiedliwości. Chcesz zmienić swój umysł i zacząć realizować pokój, zacznij czynić sprawiedliwość. Można powiedzieć, że można od tego prostego zacząć. Czym jest sprawiedliwość? O tym już mówiliśmy, ja tylko przypomnę chociażby taką prostą zasadę. Sum cuique. Każdemu jego. Spróbujmy każdemu oddać to, co mu się należy. Spróbujmy od tego. W tych relacjach ja, ty, w relacjach ja, społeczność, w której żyję, ja, władza, w której funkcjonuję w tym systemie, ja, Kościół, ja, naród, ja, świat.
Myślę, że profesorze, właśnie widzę, że już ksiądz profesor zrobił to przejście z tego źródła duchowego pokoju, czyli to, co też dzisiaj przypomniał Ojciec Święty Franciszek i zachęcił nas, módlmy się o pokój, przeszedł do tego źródła społecznego pokoju. Ale jeżeli wolno mi na kanwie też tego skojarzeń pewnych danej chwili, tej chwili, mianowicie czynimy w tym czasie, wielu nas czyni i warto to czynić, jakby przegląd minionego już roku. Ale mało kto wraca, ja przynajmniej nie zwróciłem na to uwagi, że w ubiegłym roku Ojciec Święty Franciszek zaprosił cały Kościół, ale nie tylko, zaprosił inne religie i cały świat o modlitwę za pokój, kiedy właściwie wojna już zawisła, już decyzje chyba były podjęte, chodzi o moment napięcia w Syrii, na Bliskim Wschodzie. I wiemy też w Polsce były i modlitwy, i był post. I właściwie wiemy, że to napięcie zostało zniwelowane. Można powiedzieć, nie nastąpił pokój, bo wiemy, do dzisiaj to napięcie istnieje, ale groźba rzeczywistej wojny wówczas widniała nad Syrią, nad światem. I czy my, jako ludzie wierzący, nie myślimy, że to była ta Boża interwencja, że warto było pościć, że warto było się modlić, aby wyjednać ten dar pokoju?
Jak najbardziej. Ja już o tym wspomniałem, że w tym wymiarze duchowym Kościół naprawdę wypełnia zadanie, które Chrystus mu powierzył. I to nie jest zadanie skierowane tylko do ludzi wierzących, tych, którzy zadeklarowali się jako uczniowie Chrystusa i tworzą Jego Kościół, ale to jest misja, którą Kościół realizuje wobec całego świata, bo Kościół realizuje zbawienie, którym Chrystus objął cały świat i wszystkich ludzi, całą ludzkość. Więc z pewnością my nie widzimy tego pokoju duchowego w takim wymiarze, jak chcielibyśmy go po ludzku widzieć. Ten pokój chrystusowy, on ma trochę inny wymiar. Ja też tu się odniosę do tego, co naród izraelski, oczekując na Mesjasza, widział w Mesjaszu. Kogo on chciał widzieć? Wyzwoliciela politycznego, przywódcę, który przyniesie im wolność, ale wolność polityczną. A tymczasem Chrystus przychodzi i mówi, to nie o to chodzi. Moje zadanie jest przynieść wolność człowiekowi, uwolnić człowieka, uwolnić go od grzechu, uwolnić go od tego wpływu szatana, czy wprowadzić między człowieka a szatana tę moc Chrystusa. Jaką moc? Moc przebaczania grzechów, bo człowiek nadal jest słaby, ale może prosić o przebaczenie. Więc ten wymiar duchowy pokoju, który Kościół wprowadza w świat, on jest nie do przecenienia. I ja myślę, że do tego potrzebna jest nam tylko wiara. I wracam do tego, o czym mówiliśmy. Ja mówiłem o tej wierze, o tym braku wiary w pokój, ale w tym ludzkim bardziej wymiarze. W tym ludzkim wymiarze. Natomiast ośmielę się powiedzieć, że wiara w pokój w tym wymiarze nadprzyrodzonym jednak jest o wiele większa. I wychodzimy poza krąg wtedy wiary w tym pojęciu dogmatycznym. Czyli ja mogę powiedzieć, że ja chrześcijanin wierzę w pokój, ale w ten pokój może wierzyć też muzułmanin, hinduista, buddysta. I ta wiara w pokój pozwala nam się zgromadzić w jednym miejscu i po raz pierwszy przypominamy sobie Asyż i wezwanie Jana Pawła II, który zgromadził w Asyżu przedstawicieli wszystkich religii, jakie właściwie są w świecie, i zgromadził ich na modlitwie. Co ich zgromadziło? Nie tam ta wiara nadwątlona, ludzka w pokój, tylko ta wiara, która transcenduje człowieka poza tę rzeczywistość, której żyje na co dzień. To ci ludzie na moment tej wspólnej modlitwy oderwali się od tego ludzkiego zwątpienia w pokój i kierowali się tą wiarą w pokój, który płynie z góry, czyli z mocy Boga. No różnie można Boga określić.
Księże profesorze, ale może niektórzy widzowie, których za chwilę już zaprosimy też do współuczestnictwa w tym programie Rozmów Niedokończonych, mogą mieć wrażenie, że Kościół tylko się angażuje na rzecz pokoju poprzez modlitwę. A chociażby też wracając, już czyniąc pewną retrospekcję minionego już roku, wiemy, że są konkretne też i gesty samego Ojca Świętego, dajmy na to jego obecność w Parlamencie Europy, w Radzie Europy, kiedy tam podarował ogromne przesłanie pokoju, kiedy wyraźnie podkreślił, że Rada Europy w ogóle powstała po to, by promować wartości, ponieważ promowanie wartości, przestrzeganie, by te wartości były wcielane w życiu, to zapewnia w sposób demokratyczny pokój. Dalsza sprawa. Ojciec Święty dzisiaj też w czasie modlitwy Anioł Pański i potem dziękował chociażby Włochom, diecezji Vincenza, za to, że wczoraj odbył się Narodowy Marsz na Rzecz Pokoju i też Marsze Pokoju zorganizowane przez Kościół w Rzymie. Pochwala, dziękuję, więc ta zewnętrzna manifestacja, nie tylko sama modlitwa, ale chociażby wyjście w sposób pokojowy na ulicę, aby powiedzieć, my chcemy pokoju. I myślę, że to jest też szalenie ważne. Jeszcze jedna ważna sprawa, może tak bardzo, może nawet i przemilczana. W drugiej połowie grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, doszło do bardzo ważnego w świecie wydarzenia. Mianowicie stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Kubą zaczynają być bardzo pokojowe i są już pierwsze jakby próby nawiązania nowych stosunków dyplomatycznych. I co jest ważne, rola Kościoła. Sam prezydent Stanów Zjednoczonych i też Raúl Castro podkreślili rolę Ojca Świętego, dyplomacji Stolicy Świętej, właśnie w doprowadzeniu do tego już owocu, do tego pojednania. Czyż to właśnie nie pokazuje, jak Kościół nie tylko się modli, ale Kościół się bardzo konkretnie angażuje w dzisiejszym świecie, by ten pokój czynić?
Tak, proszę Ojca. I to te przykłady, które tu usłyszeliśmy, one pasują też do czasów, w których żyjemy. Bo Kościół zawsze był zaangażowany bardzo mocno w dyplomację, w rozmowy, w całe dzieło pojednania różnych narodów, nacji, państw. To zawsze się działo. My żyjemy w czasach, kiedy można o tym mówić i mamy też więcej możliwości mówienia o tym. Bo dzisiaj dzięki internetowi, dzięki tym wszystkim komunikatorom internetowym, cokolwiek papież zrobi, cokolwiek powie, cokolwiek napisze na Twitterze, czy no akurat on się Twitterem posługuje, ale też może być to Facebook, czy inna strona internetowa, to zaraz to płynie w świat, prawda? Więc my się o tym dowiadujemy. Natomiast dyplomacja ma to do siebie, że nie wszystko, co w dyplomacji się dzieje, może być ogłoszone, więc przypuszczam, że tych inicjatyw i tych zasług Kościoła jest o wiele więcej. O wiele więcej. Że Kościół nawet teraz, w tym momencie jest zaangażowany w wiele rozmów, wiele działań, których celem jest właśnie pojednanie, pokój czy nawiązanie jakichś nowych relacji, prawda? Tutaj ja to przypisuję temu, że no, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że my po prostu musimy o wszystkim mówić. Kto dzisiaj nie mówi, nie jest obecny w komunikacji społecznej, to byłoby mu trudno zaistnieć. Kościół też i bardzo dobrze, że Kościół odpowiada. Zwłaszcza papież, na którego wszystkie oczy są zwrócone, bo mimo wszystko jest to jakiś autorytet. Jakiś dla świata, a dla nas najważniejszy autorytet tu ziemski, bo w jego osobie mamy uobecnioną władzę Chrystusa nad Kościołem i my wiemy z nauczania Kościoła, myśmy też już o tym mówili w jednym z programów, że papież ma prawo ingerować w życie tych, którzy uważają się za członków Kościoła wtedy, kiedy oni mają wprowadzać naukę wiary i moralności w życie. Papież ma prawo, więc jest jakimś autorytetem również dla każdego indywidualnie, kto jest w Kościele i przyznaje się do swojej przynależności. Natomiast ja bym chciał, to jest bardzo ważne, co ojciec powiedział, ja bym chciał podkreślić rolę tutaj każdego z nas. Bo to budowanie pokoju przez Kościół oparte jest na takich dwóch tezach. I to wyczytamy w dokumentach Kościoła i w katolickiej nauce społecznej. Po pierwsze, pokój jest możliwy, jeśli będziemy go chcieli. Jest możliwy, jeśli będziemy go chcieć. Czyli to od nas zależy, od naszej woli. To jest pierwsza teza. A druga, jeśli pokój jest możliwy, to pokój staje się obowiązkiem. Czyli ja już nie mogę stać z boku. Papież nam pokazuje, że on się angażuje w różne działania, nie stoi z boku. On jest odważny, bym powiedział. Wiemy, jaką rolę odegrał Jan Paweł II w rozmowach też o rozbrojeniach. Jaką rolę odegrał, kiedy miała wybuchnąć konflikt iracki, jak przestrzegał, że to niczego nie załatwi ta wojna, że wręcz skończy się, jakby prorok. Mamy z tego teraz, powiedzmy, jego słowa się sprawdzają. To, co papież wtedy mówił, oni nawet nie wyobrażali sobie, że może powstać państwo islamskie. A przypuszczalnie papież swoim wizjonerskim, proroczym zmysłem potrafił przewidzieć, do czego prowadzi wywołanie wojny w Iraku i jakie to pociągnie konsekwencje za sobą. Mamy dzisiaj Syrię, mamy to państwo islamskie, mamy straszne ofiary, zamachy, Libia, która prawdopodobnie się rozpadnie. To są straszne rzeczy. Ale podkreślam tę obecność Kościoła przez swoich wiernych, bo to jest właśnie ta rola Kościoła konkretna. Ktoś powie tak, no ale jest ruch pacyfistyczny. Otóż Kościół nie ma nic wspólnego z pacyfizmem. Żebyśmy sobie tu od razu to jasno powiedzieli.
Właśnie, jaka jest różnica między czynieniem pokoju, angażować się na rzecz pokoju, bo tak zwani pacyfiści też uważają, że działają na rzecz pokoju.
No właśnie, tylko pacyfiści uważają, że pokój jest stanem, a chrześcijanie, Kościół uważa, że Kościół jest aktem, działaniem, dynamizmem. Pacyfiści chcieliby, żeby wszystko zastygło niejako w takim bezruchu, żeby ludzie żyli w miłości. Żyli w takiej miłości bliżej nieokreślonej, czyli bez relacji, bez zobowiązań, bez odpowiedzialności. Kościół mówi nie. Pokój to jest odpowiedzialność, pokój to jest działanie, pokój to jest budowanie, to jest tworzenie. Pacyfiści nie. To mamy przed oczyma ten cały ruch hipisowski. Na czym to polegało? No właśnie, żeby wszystko wyciszyć, wejść w jakiś stan takiego bezruchu, niczym się nie zajmować, myśleć tylko o tym, żeby ten stan utrzymać, prawda?
Księże profesorze, mamy już pierwszy telefon. Nie chciałbym przerywać toku myśli, ale myślę, że też i z pomocą naszych widzów telewizji Trwam będzie można też cały czas kontynuować tę myśl pokój w Kościele i demokracji, mając wybitnego specjalistę, jakim jest ksiądz profesor. Bardzo prosimy, pierwszy telefon.
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Witamy pana Zbigniewa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca rektora. Witam ojca profesora. Chciałem powiedzieć przy tym bardzo ważnym temacie dotyczącym pokoju, jak można realizować pokój w demokracji i w Kościele, jeżeli nie realizujemy zasady. Nie można służyć Bogu i mamonie. Tylko takie pytanie mam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Panie Zbigniewie, bardzo trudny problem. Dlatego, że te dwa porządki, boski i ludzki, one niestety najbardziej boleśnie, powiedziałbym, ścierają się właśnie w sferze ekonomicznej, a symbolem sfery ekonomicznej jest pieniądz. Porządek boski i porządek ludzki. Powiedzielibyśmy tak, tutaj odwołuję się też do nauczania Pawła. Korzeniem wszelkiego zła jest żądza, pożądanie. Czego? Pieniądza. Człowiek, który chce posiadać, najczęściej zapomina o tym, że powinien najpierw być. I to nie jest problem, czy Bóg i mamona, tylko to jest problem najpierw człowieka. Mieć czy być? Otóż, jeśli człowiek sobie nie odpowie na to pytanie, to mieć zawsze będzie silniejsze od być. Jeśli nie stanie w obliczu wyboru i nie wybierze być, to mieć jest zawsze silniejsze. Dlaczego to mieć, czyli posiadać, jest silniejsze? Bo ma oparcie w skutkach grzechu pierworodnego. Człowiek zawsze jest tak nastawiony, że pierwszy gest to jest taki, do siebie. A ten gest, żeby otworzyć się, to trzeba ciągle tworzyć. Tego trzeba się ciągle uczyć. I tutaj Chrystus nam mówi, że jeśli chcę nauczyć się być, to muszę się nauczyć być sam dla siebie. Bo jeśli ja potrafię posiadać siebie, czyli świat rozpoznam w sobie, to wszystko inne będzie dla mnie czymś mniejszym. I ja tutaj sobie tu wynotowałem taką ciekawą myśl z nauczania Kościoła, jeśli ją znajdę teraz. Chodzi o to, że w tym porządku być, już nie będę szukał, ja to później może znajdę i przekażę w audycji radiowej. W tym porządku być ważne jest, żeby odnieść się do rzeczy wyższych, aby zapanować nad niższymi. Taka jest prosta zasada rozwoju duchowości. Jeśli chcę zwalczyć to, co jest niższe, to nie mogę z tym walczyć, tylko muszę się odnieść do tego, co jest wyżej. Czyli jeśli, i tu zmierzam już do odpowiedzi konkretnej, jeśli chcemy radzić sobie z mamoną, to musimy odnieść się do porządku Bożego i uszanować porządek Boży. I wtedy sobie damy radę z mamoną. Jeśli odrzucimy porządek Boży, mamona zawsze będzie nad nami władać. I nie poradzimy sobie ani w wymiarze globalnym, ani w wymiarze indywidualnym.
No właśnie, bardzo często, i to też widzieliśmy w wypadku ojca świętego Franciszka, zobaczyliśmy w jego wypowiedziach, przemówieniach w Strasburgu do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, kiedy też nawołuje do pokoju, przypomina też podstawową rzecz, że jeżeli chcemy mieć pokój, to już tak parafrazuję po swojemu, to przede wszystkim trzeba uszanować wszelkie życie, które jest święte. Prawda? To jest jakby też u fundamentu stoi. To Boże dziecię, które przychodzi jako książę pokoju, ale z drugiej strony, no właśnie, już jest zamach na ten pokój, który stał się dla nas ciałem, stał się realny, wprowadza pokój. Jak to wytłumaczyć, to napięcie? Bo to dla ludzkości jest złożona oferta pokoju, a z drugiej strony, dlaczego ktoś się boi tego pokoju?
Na pewno pokoju boi się zły. Określam tutaj wszelkie złe moce tym pojęciem. Szatan na pewno boi się pokoju. Dlatego, że wprowadzenie pokoju takiego, jak głosił Chrystus, uniemożliwia jemu wypełnianie tej misji, do której on siebie sam kreuje. Czyli do pozbawiania człowieka jego godności, obdzierania człowieka z jego godności. Bo na tym właściwie polega głównie zło grzechu, że zło obdziera człowieka z godności bycia człowiekiem. I na pewno szatan, który ma wpływ na różne, na różnych ludzi, na różne systemy, my możemy powiedzieć, że niektóre systemy mają takie piętno szatańskie. My doświadczyliśmy tego w poprzednim systemie naszego totalitaryzmu socjalistycznego, czy jak niektórzy chcieli, już komunistycznego. Chociaż daj Boże, żeśmy nie doczekali komunizmu, bo by chyba nam jeszcze trudniej było wyjść z niego niż z tego realnego socjalizmu. Ale myślę, że tym, który najbardziej walczy z pokojem, to jest właśnie szatan, który posługuje się ludźmi, ale podpowiada ludziom również, w jakich systemach, w jakich sposobach walczyć z pokojem, czyli nadwątlić w człowieku wiarę w pokój, tę ludzką wiarę i niestety tę również wiarę nadprzyrodzoną, wiarę w pokój. Stąd myślę, że jeśli chcemy o ten pokój zadbać, to powinniśmy mieć świadomość, że trzeba również wiedzieć, kto na ten pokój czyha. Nie?
Krzyży profesorze, mamy następny telefon. Odbierzmy. Telewizja trwa. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca rektora, witam księdza profesora z kraju i tak zwanego laickiego z Francji. Z czego to, dlaczego dzwonię?
Czy możemy prosić o przedstawienie się? Będzie nam bardziej rodzinnie.
Grażyna, Francja.
Witamy panią Grażynę.
Dzwonię z kraju laickiego, jak nazywają Francji. Z tym nie bardzo bym się chciała zgodzić, ale niestety tak już teraz jest. Jestem z parafii, gdzie jest proboszczem Polak, doktor, ksiądz, nie powiem nazwiska, bo nie chcę. Gdzie niewiele mi się podoba, co robi, nic praktycznie. A zacznę od tego, że dzisiaj jest tak wielkie święto. Nowy rok składamy sobie życzenia. Błogosławi papież, błogosławią kapłanie, a u nas dzisiaj kościół zamknięty. Nie wiem, mnie jest bardzo ciężko. Nie wiem, jak mogę rozmawiać z tym księdzem. Kiedy cokolwiek powiem, to mi mówi, że jestem daty przed... Moja wiara jest sprzed wieków. Idę do spowiedzi, to mi mówi, że mu zabieram czas, bo mam prawie bez grzechów jestem, ale moje serce tego pragnie. Iść przed Bożym Narodzeniem, najpierw oczyścić moje serce, a później sprzątać dom, na ile mogę, bo jestem inwalidą. Wszystko, co się dzieje przez moje życie, to jest telewizja trwam, bo mogę oglądać msze, błogosławieństwo papieskie, gdzie jestem bardzo szczęśliwa, bo ciężko mi dojść do kościoła. Mój ksiądz zapomina o tym, że trzeba przyjść do chorego, a zaznaczam, że jest z naszej wiary, z korzenia wielkiej religii. I mam ogromną prośbę, czy Polska może się modlić za kapłanów Polaków, którzy tu porobili doktoraty i nie są już prawdziwymi kapłanami. Są jakby urzędnikami. Jest mi przykro to mówić.
Pani Grażynko,
ale proszę o modlitwę.
Tematem jest pokój w kościele.
Właśnie, jak można pokój...
Ja bym prosił wrócić jednak do istoty tematu dzisiejszego.
Pokój to jest uwielbianie Pana Jezusa, dawanie, a nie zamykanie bram naszego kościoła, żeby dawać pokój, a pokój jest przez Eucharystię, przez modlitwę, przez uwielbianie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jak można dawać pokój przez kościół naszego księdza jest ciągle zamknięty? Papież mówi, że pokój jest symbolem pokoju, jest Jezus w Eucharystii, w sakramentach, a tu my nie możemy, bo jest Kościół zamknięty. Ja proszę o modlitwę za księży Polaków, którzy są na posłudze w innych krajach, żeby głosić ten pokój, żeby pozwolili. Nie mówili, że jesteś z przedwiekowej wiary. Pokój to jest dobro. Nieść to dobro. Dążyć do utwierdzenia naszej religii więcej. Nie, żeby religia upadała. Z Panem Bogiem życzę błogosławionego nowego roku. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. No tutaj słyszeliśmy panią Grażynę z Francji. Myślę, że akurat jakiś kazus, zapewne by trzeba było więcej mieć wiadomości, żeby próbować ocenić. Nie chcemy tu nikogo oceniać, ale myślę, generalnie refleksja też jest taka, że to prawda, że wielu Polaków, którzy żyją na emigracji, też za nimi idą właśnie kapłani. Przy okazji to jest też prawda, że to jest bardzo piękne, że tych ludzi, którzy z racji ekonomicznych najczęściej emigrują, za nimi właśnie wyjeżdżają też kapłani, aby być z nimi, aby się z nimi modlić. I to jest też jakby to potwierdzenie i do tego wraca nieustannie też nauczanie Kościoła, że religia służy sprawie pokoju i też pokoju tym Polakom, którzy no, żyją w warunkach no, pewnego napięcia, konfliktu, chociażby rozłąka z rodziną, z umiłowaną ojczyzną, prawda? A jednak dzięki Kościołowi, chcemy też, drodzy widzowie, sobie to uświadomić, jak piękna i ważna jest rola Kościoła, że nie zostawia ludzi samymi sobie.
Tak, ja bym chciał jeszcze uspokoić panią Grażynę. No, rozumiem jej ból, bo ci, którzy wyjeżdżają, też wyjeżdżają z taką wizją Kościoła, jaki jest w Polsce, prawda? Kościół jest terytorialny i kościół francuski jest trochę inny, kościół szwajcarski jeszcze inny, niemiecki, a już kościół Ameryki Łacińskiej czy Afryki, myślę, że dla wielu katolików byłby trudny do przyjęcia. Ja myślę tak, rzeczywiście tu nie można rozpatrywać konkretnego przykładu, ale ja bym miał taką szczerą, serdeczną prośbę do pani Grażyny, żeby ta właśnie prośba o modlitwę za kapłanów to też była jej taką osobistą troską, bo jak sama powiedziała pani Grażyna, ona też jest osobą niepełnosprawną, z tego powodu pewno też ma różne potrzeby. Ja myślę, że Pan Bóg na takie modlitwy zawsze odpowie i ja bym z taką nadzieją podszedł na początku roku, że ta modlitwa pani Grażyny również w tym wymiarze bardzo takim już konkretnym, indywidualnym ma szansę przynieść dobre owoce.
Księże profesorze, czy nie jest tak, że my jednak ciągle mówiąc o pokoju, jednak mówimy o pewnym, czy myślimy o pewnym stanie, nie o pewnym dynamizmie. I chciałbym tu może też i poprosić księdza profesora, by nam pomógł podpowiedzieć, jak ten pokój jeszcze bardziej efektywniej czynić w naszym życiu osób wierzących.
Tak, zacząłem od tego, że pokój to jest stan umysłu, czyli najpierw musimy tak czysto po ludzku, rozumowo podejść do pokoju. Musimy na własny użytek go sobie zdefiniować, żeby to słowo nie było puste. Bo ja przypuszczam, że dla wielu ludzi, którzy mają problemy z wiarą w pokój, to jest to, że to pojęcie sprowadza się do wojny i do braku wojny, prawda? Gdybyśmy zajrzeli do Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele, znajdziemy tam takie określenie natury pokoju. I tam ojcowie soborowi piszą tak, pokój nie jest prostym brakiem wojny. Czyli jeśli nie ma wojny, to nie znaczy, że już mówimy o pokoju. Bo może trwać jeszcze większy konflikt, właśnie taki ukryty, który sprawia, że my, ja mam nieraz wrażenie, że my nie prowadzimy żadnej wojny z żadnym krajem, ale mnie się wydaje, że my jesteśmy wewnątrz, jako naród, jako ojczyzna, w stanie wojny. To widzimy, że nie musimy mieć wroga na zewnątrz, mamy wrogów wewnątrz. Wystarczy, że spotkają się dwie partie, przedstawiciele dwóch partii i już mamy wojnę. I to wojnę taką, gdzie nie przebiera się w środkach. W tej chwili to już jest wojna, która ośmielę się powiedzieć, której celem jest nie spacyfikowanie, tylko zniszczenie przeciwnika. Ale wracając tutaj do tego określenia. Nie sprowadza się też jedynie do stanu równowagi sił przeciwstawnych. Czyli pokój to nie jest tak, że odbierze się wszystkim broń i wszyscy są bezbronni, dlatego będziemy mieć pokój, prawda? Bo można mieć broń i można być człowiekiem wielkiego pokoju. I dalej ojcowie soborowi piszą. Nie rodzi się także z despotycznego władztwa, czyli przewagi jednego nad drugim, albo ktoś mówi tak, pokój będzie wtedy, jak będziemy mieć silnego przywódcę, on będzie trzymał wszystkich krótko. To też nie jest pokój. Słusznie i właściwie pokój zwie się dziełem sprawiedliwości. I wracam do tego, co już mówiłem. Opus justitiae pax. Jeśli chcesz czynić pokój, czyń sprawiedliwość. Czyli pokój jest dziełem sprawiedliwości, a głębszym źródłem sprawiedliwości jest miłość. Czyli jeśli chcesz doświadczyć, czym jest naprawdę pokój, to musisz zapytać się o swoją miłość. Jeśli nie stać cię na miłość, to zapytaj się, jaka jest twoja sprawiedliwość. I wtedy ojcowie soborowi piszą tak. Jest on owocem porządku nadanego społeczeństwu ludzkiemu przez boskiego założyciela. A na czym porządek ten się opiera? Właśnie na miłości. Na miłości. I znalazłem ten cytat, o który mi chodziło. To jest ze świętego Augustyna. Bardzo ciekawy cytat i mam nadzieję, że będziemy mogli do niego jeszcze wrócić w audycji radiowej. Augustyn zwraca się do człowieka z takim pytaniem. Czy duch twój chce być zdolny do przezwyciężenia twych pożądliwości? Niech się podda temu, który go przewyższa, a zwycięży to, co jest poniżej niego. Wtedy nastąpi w tobie pokój. Prawdziwy, niezawodny i pełen łaski. Jaki jest porządek tego pokoju? Bóg włada duchem, a duch ciałem. Trudno o lepszy porządek. Bóg włada duchem, a duch ciałem. Pozwólmy Bogu zawładnąć naszym duchem, czyli wejdźmy w relację pokoju z Bogiem. Jak to zrobić? Już mówiliśmy. Przez przezwyciężenie w sobie zła, grzechu.
Odbierzmy następny telefon. Telewizja trwa. Prosimy bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Poznajemy.
Nie spodziewałam się, że tak szybko w nowym roku zatelefonuję, ale właśnie słuchaczka z Francji mnie tak jakoś zmobilizowała, żeby zadzwonić i właśnie, żeby sprawiedliwości dla pokoju stało się zadość. Bo ja tu mieszkam w Anglii i chcę powiedzieć, że wiele spraw, zwłaszcza jak chodzi o te krytyczne uwagi pod adresem księży, to wynika z niezrozumienia sytuacji. I na przykład tu za granicą księża również muszą być podporządkowani episkopatowi tego kraju. Także to, czy kościół jest otwarty, ile mszy może być odprawionych i tak dalej, to nie zawsze zależy od polskiego księdza. Więc to przede wszystkim. A następna sprawa, że jest bardzo mało księży. To znaczy my tu w Anglii mamy ponad 100 księży akurat, więc spodziewam się, że podobnie jest we Francji, ale to jest w dalszym ciągu bardzo mało księży. Na parafie może być jeden lub dwóch księży i oni mają tak ogromne terytorium. Na przykład tu w Anglii kolęda trwa aż do lata, do maja. Więc to trzeba, nie można tak rzucać, a poza tym, jeśli chodzi o spowiedź, do spowiedzi też trzeba się przygotować porządnie, a nie iść tylko, żeby się wyładować i po prostu wyładować i mówić i o wszystkim i o niczym do księdza. Wtedy się nie dziwię, że ksiądz może coś takiego powiedzieć. Także, że te wszystkie uwagi, to trzeba trochę, no, brać to chip of salt, to tu się po angielsku mówi trochę ze szczyptą soli. Więc wszystkich serdecznie pozdrawiam i wszystkich księży pracujących poza granicami Polski bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, błogosławieństwa Bożego z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.
Z Panem Bogiem. A więc to widzieliśmy głos to właśnie wołającego o sprawiedliwość. A owocem zawsze tego też będzie pokój. Już nie niewolnicy, lecz bracia. Widzimy, żeby tak naprawdę budować pokój, to przede wszystkim trzeba dobrze patrzeć na drugiego człowieka, nie widzieć w nim konkurenta, tu wspomniał ksiądz profesor też przed chwilą, że ludzie bardzo często mają jeden cel, zwalczyć swojego przeciwnika, bo wtedy będę mógł realizować swoje plany, odnosić sukcesy. Ale wiemy, że taka logika, takie myślenie prowadzi do nieustannych wojen. No a niechcąco stajemy się tak naprawdę niewolnikami przemocy. Wróciłem do tematu, jaki został zaproponowany przez ojca świętego Franciszka. Już nie niewolnicy, ale jako bracia. Myślę, że to jest bardzo piękna też podpowiedź w ramach naszego programu, jak próbować żyć, jak wprowadzać pokój w codziennym naszym życiu.
Właśnie, ja już tu przywołałem homo homini lupus est, czyli człowiek człowiekowi wilkiem jest. To, co ojciec mówi, że właśnie te relacje najpierw trzeba naprawić, te najbliższe, w jakich żyjemy na co dzień. Później dopiero ten pokój z serca, który jest łaską, może nabierać charakteru społecznego. Ale istotą pokoju, to myślę, że można te słowa Franciszka odnieść do pokoju. Pokój to jest przede wszystkim człowiek, który potrafi żyć według tych praw, które Bóg jako swój porządek nadał jego życiu. Według tych praw, które do tego porządku należą. Czyli innymi słowy, Bóg chce mieć nie, dlatego też mówiłem w tym określeniu pokoju, że tu nie chodzi o to, żeby ktoś nas do czegoś przymuszał. To nie będzie pokój. Jak niektórzy mówią, gdybyśmy mieli takiego silnego przywódcę i by nas trzymał tak mocno, to my byśmy byli narodem wspaniałym. To bylibyśmy niewolnikami właśnie. My musimy mieć świadomość, że pokój to jest dla tych ludzi, którzy właśnie widzą swoją wolność, ale wolność duchową. Najpierw muszę być człowiekiem wolnym, ale duchowo, wewnętrznie. Ja muszę wiedzieć, że to, jak patrzę na siebie, to będzie później promieniować na innych. Czyli jeśli ja traktuję siebie jak niewolnika i chcę mieć kogoś, niektórzy też tak patrzą na Pana Boga. O wiele rzeczy Pana Boga posądzają albo proszą i mówią, że Pan Bóg tego nie spełnia. Ale Pan Bóg nie chce mieć ludzi niewolników i sam też nie chce w żadnej niewoli z człowiekiem być w takiej relacji niewolniczej. Chce być wolny, chce, żeby człowiek wiedział, że nie wszystko, o co prosi, służy jemu, jego dobru. I odwrotnie, jeśli Bóg nie odpowiada na wszystkie jego prośby, to nie znaczy, że Bóg nie traktuje go poważnie, tylko Bóg traktuje człowieka jako wolnego. Poprosiłeś, nie otrzymałeś i to jest moja wola. To jest moja wola. Pozostaje człowiekiem wolnym. Ja myślę, że ten pokój serca człowieka bierze się z różnych poziomów jego życia. Że ten pokój musi być i w relacjach z Bogiem, i z człowiekiem, i w jego wypełnianiu obowiązków, i w jego pracy zawodowej. Musi być też częścią jego tego wypoczynku, relaksu i jakiegoś wysiłku. Musi przenikać jego ducha i musi przenikać jego cielesność. Więc na tych wszystkich poziomach myślę, że pokój musi odnaleźć swoje miejsce w człowieku. I wtedy ta wolność będzie jakoś się objawiać.
Księże profesorze, temat pokoju w Kościele i demokracji, ten temat jest bardzo piękny, ale też oczywiście on się odbywa w określonym czasie. Ten czas dobiegł końca. Bardzo pragnę podziękować, że w tym pierwszym dniu nowego roku ksiądz profesor zechciał do nas przybyć, aby dzielić się z naszymi widzami, a potem też i ze słuchaczami tym tematem, który nas w tym pierwszym roku, nowego roku, bardzo interesuje, bo sobie nade wszystko wszyscy życzymy pokoju. Księdzu profesorowi też
bardzo dziękuję.
Życzymy pokoju w pracy, w życiu kapłańskim, ale też w tym życiu naukowym. Gościem Rozmów Niedokończonych, Pokój w Kościele i Demokracji był ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych. A Państwu dziękujemy za to trwanie z telewizją Trwam i też życzymy, by nie tylko ten pierwszy dzień Nowego Roku był pełen obfity w pokój, ale też i cały ten nowy rok niech będzie pełen pokoju, ale też z naszym udziałem. Dziękując Państwu, mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.